Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj rozważymy sobie fragment zapisany w Ewangelii Łukasza w rozdziale 5. Będziemy czytać od wiersza pierwszego cały ten rozdział. 5 rozdział Ewangelii Łukasza. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo on jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. A gdy był w jednym z miast, przybywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Sam zaś przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał, idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, że oto mężowi nieśli na morzu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę, i rzekł, człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich, cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec, odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle, i rzekł do niego, pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim. I była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Oni zaś rzekli do niego, uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły, podobnie uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich, czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi, pościli? Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą. Powiedział im także podobieństwo, nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie lewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino, młode wino rozsadzi bukłaki, samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I nikt napiwszy się starego nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Proszę siostry, skupimy się głównie na historii z Piotrem, z tej sytuacji nad jeziorem Genezaret, kiedy Jezus zgłosił swoją naukę do tłumów, siedząc na łodzi piotrowej. Ciekawe właśnie jest napisane, bracie siostry, taki zwrot w drugim wierszu, gdy Jezus ujrzał rybaków i tam jest takie słowo użyte, ale Jezus zobaczył, że rybacy pukali sieci, czyli jakby już wrócili, no i może być problem, żeby ich zakręcić, żeby znowu wypłynęli, żebym ja z tego jeziora mógł głosić. Wiecie, teraz są nagłośnienia. Kiedyś było naturalne nagłośnienie, głos szedł, ładnie się po jeziorze roznosił. Jezus świadomie prosił Piotra, wyjść na, bardziej odjedź tam, odpłyń od brzegu, wtedy nauczał. Wtedy było lepiej go słychać. Ale Jezus nie musiał Piotra długo przekonywać. Widocznie Piotr go znał i kiedy głosił Ewangelię, słowo, że nie mówi w jakim czasie głosił Ewangelię, czy 5 minut, czy 15, godzinę, dwie, ale gdy skończył, no pewnie wszyscy myśleli, no to skończył, no to znów dopłyniemy do brzegu i wręcz wreszcie Piotr skończy pukać sieci, skończy je tam ustawiać na takie kołeczka, żeby one wyschły. No i pójdzie do domu, zje śniadanie, no może się zdrzemnie troszkę po całej nocy ciężkiej pracy. Piotr nie spodziewał się, że jeszcze będzie musiał ciężką pracę znowu wykonać. Wiecie, kiedyś oglądałem połów tuńczyków na telewizji kablowej u moich rodziców. To wszystko było zmechanizowane, prawda? Tylko jak wyciągali tuńczyki albo inne ryby, które łowili, to musieli to rękami zrzucić i do zbiornika pod podłogą łodzi, prawda? A wszystko było zautomatyzowane. Wtedy Piotr musiał to wszystko własnymi rękami. Piotr musiał być dobrze zbudowany, silny mężczyzna, bo wiecie, ręce twarde, mocne, to trzeba nadźwigać się. Ale tej nocy nie nadźwigał się, bo nic nie złowił. Mówi do Jezusa Piotr, w 5 wierszu, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. To była odpowiedź Piotra na propozycję Jezusa w 4 wierszu, gdy mówi Jezus do Piotra, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. Wyjedź na głębie, no to wiecie, to trzeba się oddalić od brzegu, to czas zajmuje. Jezus głosił duży czas, to może była już, wiecie, późny ranek, może to by już zbliżało się południe, nie wiadomo. Słowo, że o tym nie mówi. Ale Piotr powiedział, całą noc ciężko pracując, chociaż Jezus wiedział, że Piotr ciężko pracował i na darmo, ale na Twoje słowo zarzucę sieci, prawda? I zauważmy, Piotr zarzucił sieci, ale najpierw, gdy je zarzucił, musiał wypłynąć na głębie. Wiecie, przy brzegu co można złapać? Co jest przy brzegu? Śmiecie. Teraz można starego buta znaleźć, coś, inne rzeczy, prawda? Na głębie zajść na głębie. Morze jest tam czyste. To jest taka ciekawa analogia, wiecie? Piotr musiał wykonać pracę. Znowu musiał wykonać pracę. Ciekawe, dlaczego Jezus czekał do rana, kiedy Piotr wróci. A nie mógł Jezus przyjść do Piotra wieczorem, kiedy Piotr wybierał się w rejs, tam głosić przed pójściem na spoczynek ludzi, którym Jezus zgłosił. Wygłaszam teraz Ewangelię, prawda? Przez 2 godziny będę głosił, a później pójdziecie do domów, zjecie sobie spokojnie, prawda? Pójdziecie na spoczynek, a Piotr spokojnie pójdzie łowić. Inaczej noc by przebiegła, jakby Piotr za pierwszym zarzuceniem sieci nałowił tyle, prawda? A tu Jezus czeka całą noc. Całą noc czeka, obserwuje Piotra, jak to Bóg, prawda? Widzi Piotr zmachany, jego ludzie, którzy z nim pracowali, byli zmachani. Widział pot na jego czole, widział skurcze mięśni, widział pokaleczone dłonie I całą noc Jezus patrzy, cierpliwie czeka. Ale zauważmy jedną rzecz. Kiedy doniesiono Jezusowi, tak zmieniam temat, zmieniam historię, doniesiono Jezusowi, choruje Łazarz. Co robi Jezus? Pogotowie, wzywa, tu, już, biegiem, szybko. Czeka. Czeka, aż Łazarz spokojnie umrze. Tu Jezus czeka, aż Piotr narobi się. A często mówimy jak dziki osioł, prawda? Jezus czeka. Myśmy powiedzieli, no ale po co czekać? W Ewangelii Jana czytamy o człowieka, który był chory od urodzenia, był niewidomy od urodzenia. Miał ponad 40 lat. Może był w moim wieku, może trochę młodszy. I całe życie nie widział. Zadali już sobie pytanie, Panie, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się taki no, chory urodził? Nikt nie zgrzeszył. To nasuwa się pytanie, to po co było go trzymać 40 lat czy 40 parę w takiej chorobie? Dzieciństwo przeleciało, młodość przeleciała, może by wykształcenie zrobił, może był cieśle, był świetny, prawda? Może by wytwórcą namiotu był jak Paweł, zarobiłby coś, ożeniłby się, rodzinę założył. To by było świetne utrzymanie dla jego rodziców, już wiecie, w podeszłym wieku rodzice. A tu jakby Bóg czeka. Czeka. Jakby takie nielogiczne postępowanie, prawda? Bóg ma swój cel. Mówi Jezus do Piotra, wyjedź na głębie. U nas to jest trzy wyrazy, wyjedź na głębie. A u Piotra może to trwało parę godzin. Zanim znów sieci do łodzi wrzuci, zanim je przygotuje do rozłożenia, zanim wypłynie, nie mógł odpalić silnika, wiecie, taki silnik Hondy, czyli 200 koni. Odpali, bach, polecieli. Już nie będę żagli rozkładał, prawda? Tu żagle może były złożone na brzegu. Trzeba to rozłożyć, to trwało. Następny wysiłek, a już ręce, wiecie, już dłuższe, ze zmęczenia prawie od nóg. Człowiek by marzył, by się położyć, ale wiecie, Piotr słucha Ewangelii. Niemożliwe było to, że kiedy Jezus głosił, Piotr sobie, wiecie, włączył Walkmana i nie interesowało, co się dzieje obok. Słuchał, o czym głosi Jezus i jego wiara wzrastała. I kiedy Jezus powiedział, idź zarość sieci, wyjedź na głębi i zarość sieci, Piotr długo nie dyskutował, mówi, Panie, nie ma problemu. Chociaż się napracowałem, co ty o tym wiesz, że się napracowałem? Ty wiesz wszystko. Pamiętam, jak Piotr powiedział do Piotra, kiedy Jezus powiedział, Piotrze, kochasz mnie? Panie, ty wszystko wiesz. Tak samo w tej sytuacji. Panie, ja ci mówię, że jestem zmęczony, ale ty wiesz wszystko, ale na twoje słowo pójdę złowię. Zarzucę sieci. I sieci były pełne. Czyli cała noc się zwróciła. Bo Piotr nie był zamożny. Słowo Boże nie mówi, że on był zamożny. Widocznie nie był zamożny. Czyli ten połów jednorazowy, który zarzucone były sieci i to, co wyłowił, może wyrównało mu się cała ta noc ciężkiej pracy. A może wyłowił więcej niż ogólnie przez całą noc, kiedy łowił. Ale podstawowa rzecz. Jezus mówi, wyjdź na głębie. Zrób krok. Odejdź od brzegu. Odejdź od brzegu. Wiecie, kiedyś nie umiałem pływać. I otworzyli basen na Biawenie tutaj w Białej. Kiedy był jeszcze ten basen? Byłem jeden z pierwszych, który tam się kąpał, bo znajoma była tam, nadzorowała, kiedy miało być otwarcie już. Ja nie mówiłem, ciociu, mogę tam trochę. Dobrze. Kąpałem się, chociaż to jest taki, wiecie, trzymałem się brzegu. I to tak było. Paliłem się wszystkim, kąpałem się. 1,20 m głębokości. Kąpałem się. Wypłynąłem na głębie, bracia i siostry. Czy wypłynąłem na głębi? Nie. Słowo Boże mówi, że Jezus jest skałą, prawda? A żeby dostać się do skały, trzeba się dokopać. Śpiewamy taką piosenkę o budowaniu domu. Na piasku lub na skale, prawda? Żeby wybudować na skalę, trzeba przekopać się przez ten piasek. Często w kościołach chrześcijańskich, takich odrodzonych, mówi się o studiowaniu Biblii. Nawet u nas często się mówi studiuj Biblię. Co znaczy studiuj Biblię? To nie jest czytanie. Ten fragment przeczytaliśmy i siadamy. Ja już skończyłem. To nie jest studiowanie. Studiowanie to jest, kiedy dokopujesz się, wgłębiasz się. Robi wszystko, żeby dokopać się jak najgłębiej, żeby zrozumieć Boże Słowo. Piotr wykonał ruch. Trochę irracjonalny. Niektórzy może, no, jak całą noc łowiłeś i jeszcze pójdziesz w tym samym miejscu łowić? Jezus nie powiedział dokładnie gdzie. Głębia to jest, wiecie, to jest pojęcie, wiecie, względne. Głębia. Piotr był rybakiem i wiedział, gdzie należy łowić, a gdzie nie. A mimo to nic nie złowił. Kiedy wiedział, polegał na swoim rozumie i kiedy popłynął łowić tam, gdzie uważał, że są łowice, prawda, ryb. Dzisiaj używa się programu komputerowego i sonaru i sternik widzi, gdzie są łowice ryb i tam płynie łodzią. Piotr dedukował, to mu musi być ryba. Co ty? Ryby nie było. Ale kiedy złowił, kiedy Jezus powiedział mu, pojawiły się nagle ryby i to tyle, że sieci się rwały. I napełnili dwie łodzie, Jana, Jakuba i Piotra. Dwie łodzie były napełnione. Wyjedź na głębie, prawda? Rusz się ze swojego miejsca tak zwanego bezpiecznego. Taki fajny fragment jest. W Hebrajczykach, list Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 8. I czytamy tak o Abrahamie. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. Albo nie, cofniemy się jeszcze. Ten sam kontekst, tylko jeszcze jeden fragment wcześniej. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, Beniamin może włączyć. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, wiersz 1. A później dopiero przejdziemy do Hebrajczyków, rozdział 11, wiersz 8. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, wiersz 1. Abram, wtedy jeszcze Abram, rzekł Pan do Abrama. Wtedy jeszcze tylko Abram mieszkał u swego ojca Teracha. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I to też wymagało od Abrama wysiłku. Bardziej może psychicznego. W tamtych czasach, w tamtych rejonach Azji mniejszej, sposób życia ludzi był tak zwany plemienny. Że dzieci mieszkały przy ojcu, mimo że syn może mieć lat 80 w tamtych czasach, a ojciec może mieć lat 300. Do śmierci ojca syn mieszkał przy ojcu. Przy synu mieszkały jego dzieci. To były rodziny wielopokoleniowe. W danym miejscu mogło mieszkać kilkaset osób z jednej rodziny. I to było normalne. I tu Bóg mówi do Abrama, wyjdź z ziemi swojej. To mogę ojca zabrać, wiecie, tak jak zrobił Jakub, kiedy szedł do Józefa, do Egiptu, prawda? Zabrał swoją rodzinę i jakby nie ma problemu. A to jeszcze od rodziny swojej się odłącz i z domu ojca swego. Jakby, no, przecież każdy wie, że przy ojcu jest pewne błogosławieństwo. I ja mam się odłączyć od tego. Wyjedź na głębie, prawda? Bóg mówi do Abrama, wyjedź na głębie. A dam ci ziemię, pokażę ci ziemię, do której masz iść. Ja czytałem słowo i nie widziałem, żeby tam Bóg jakiś wskazówek udzielał dla Abrama, później Abrahama. Tylko Abraham szedł, tu się zatrzymał. Potem poszedł tu rozłożył się obozem. Poszedł tam, tu się rozłożył obozem. Ale wyjaśnienie jest właśnie w Hebrajczyków, 11 rozdziale, wierszu 8. I tam czytamy, przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, usłuchał Boga, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo. Opuszczając rodzinę, opuszczając ojca, opuszczając ziemię swoją i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Pamiętam takie kazanie, co pastor głosił 20 par lat temu. Nie wiem, dlaczego to pamiętam, ten fragment tego kazania. Powiedział jakiś pastor tak, rozsądny człowiek, rozsądny mężczyzna, kiedy gdzieś wyjeżdża, wtedy jeszcze nie było internetu, wszystko było, wiecie, takie analogowe, jak to młodzi mówią, kiedy normalny człowiek, kiedy gdzieś wyjeżdża do obcej ziemi na przykład, nie wiem, do Niemiec, do Francji, na wycieczkę, do pracy, w jakikolwiek sposób, ale jak wyjeżdżasz, co kupuje? Mapę, przewodniki, uzbraja się w te wszystkie elementy, żeby nie jechać jak w ciemno. Bo tylko człowiek nierozsądny jedzie w ciemno. To Abraham musiał być jaki? Ale nierozsądny człowiek, prawda? Dorosły mężczyzna, tak nierozsądny. Piotr słucha się cieśli, nie rybaka. Rozumiem, żeby Jezus był fachowcem wśród rybaków, rybak nad rybakami. Chociaż ogólnie Jezus był takim, bo to jest Bóg. On wszystko potrafi. Ale w tym fragmencie Jezus znany był jako cieśle. I mówi do fachowca od rybołówstwa, iż zaroś tutaj w tym miejscu sieci, a na pewno złowisz. Jakby Jezus widział tę łowicę, prawda? Że tam jest. To jest zachęta od Boga. Nie trzymaj się kurczowo tego, co masz. Zostaw to, idź na tak zwaną głębię. Zostaw tak zwane te twoje ludzkie takie poczucie bezpieczeństwa. I idź. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, wierszu 22, Paweł apostoł mówi tak. I oto teraz zniewolony przez ducha, zniewolony to nie znaczy, wiecie, obezwładniony, jak teraz byśmy powiedzieli. Zniewolony, czyli dałem pozwolenie Duchowi Świętemu, aby mnie prowadził. O, w ten sposób możemy to rozumieć. Zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Ale idę do Jerozolimy. Drugi wiersz, to już tego wierszu nie cytowałem, w tym samym miejscu, mówi, możemy sobie w domu przeczytać, albo drugi wiersz, następny przewin. 20 rozdział, wiersz 22, 23. Tam jest powiedziane, ale w każdym miejscu, gdzie jestem, Duch Święty przekonuje mnie, że czekają mnie więzy, prześladowania i uciski. A mimo to idę. Dlaczego? Patrzcie, jaka obfitość Bożego błogosławieństwa. A co by było, gdyby Abraham się nie ruszył z domu ojca? Co by było? Dożyłby późnej starości i by umarł. Bezdzietny. A Piotr, gdyby nie wypłynął na głębi i nie zarzucił sieci, co by było? Sfrustrowany, zmęczony, poszedłby do domu, wymyślał sobie, pewnie zamiast położyć się spać, zjeść śniadanie, to jeszcze pół dnia łowiłem, pół dnia płynąłem łodzią po jeziorze, bo Jezus przemawiał i potem jeszcze na darmo zrzuciłem sieci, chociaż nic nie złowiłem. Prawda? Apostoł Paweł też mógł nigdzie nie iść. Mamy wybór. Możemy się trzymać kurczowo brzegu i mówimy, jestem chrześcijaninem. No jestem chrześcijaninem. Chociaż Słowo Boże mówi tak. W Ewangelii Łukasza, 7 rozdział i 2 wiersze, 6 i 7. Tam jest mowa o słudze setnika. Jezus poszedł z nimi, gdy powiedziano mu, że sługa setnika choruje. I został Jezus zaproszeniu od setnika, aby położył na ręce na tego sługę i uzdrowił go. I Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzin, abyś wszedł pod dach mój, dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie, ale powiedz słowa, będzie uzdrowiony sługa mój. To jest wyjście na głębie. Powiedz słowo. I co wtedy? No powiedziane słowo, w tłumie było powiedziane słowo, wszyscy słyszeli. Powiedz tylko słowo. Jezus powiedział słowo do Piotra. Piotr wykonał i jaki był efekt? Jezus powiedział słowo w sprawie setnika i jaki był efekt? Wrócił setnik do domu i sługa był zdrowy, chociaż Jezusa nie widział. Abraham wyszedł z domu, odziedziczył błogosławieństwo i został nazwany ojcem narodów. Zmieniane jego imię zostało na Abraham. O wielu takich osobach można powiedzieć, że wyszli na głębie, prawda? Mojżesz żył na pustyni, miał żonę i dwóch synów. Taki fajny Eliezer i Gerszon biegali koło Mojżesza. On zabawiał się z nimi cieszył się nimi, był szczęśliwy. Miał kochającego teścia, wszystko miał, wszystko zostało mu dane. Pełen komfort. Po co psuć, bracia i siostry? A tu wchodzi Bóg, prawda? I zburzy cały ten porządek. Mojżeszu, wracaj. W te miejsce, gdzieś chcą cię zabić. No wracaj, idź tam. Ja cię posyłam. Po dłuższej rozmowie Mojżesza z Bogiem Mojżesz się zgodził i poszedł. Ryzykował życiem, bo faraon nie był tym, który był zwolennikiem Mojżesza. Wręcz odwrotnie, chciał zabić Mojżesza nieraz. Dzisiaj byśmy nazwali, za Mojżeszem był wysłany list gończy, za morderstwo. Do czego tu wracać? Bóg czasami daje takie polecenia, czy zachęca nas do czegoś takiego dziwnego, niezrozumiałego, czasami irracjonalnego. Jakbyśmy byli narażeni na niebezpieczeństwo. Czasami tak jest, bo będąc chrześcijaninem stajemy w opozycji wobec tego świata. Ale zobaczmy, kiedy te osoby, które wymieniłem i inne jeszcze w Biblii stosują się do Bożego polecenia, czyli jakby wychodzą z tego bezpiecznego świadka swojego, tej takiej bezpiecznej swojej rzeczywistości, która nijak się nam ma do pełnego Bożego błogosławieństwa, wychodzą zgodne z Bożym poleceniem, dopiero otwierają oczy, jak Bóg może prowadzić i błogosławić. Jak Bóg przyszłość przed nami roztoczył. W Rzymian 8 rozdział, wiersz 14 mówi, bo ci, którzy Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A w oryginale czytamy, bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Czyli to nie ja prowadzę Ducha Świętego, chociaż sami niektórzy chcieliby. Może ja to zrobiłem, ja tu jestem w tym pobogosław. To jest jakby my prowadzimy, ciągniemy Ducha Świętego do siebie, żeby On nam tutaj, wiecie, przyklepał, przepieczętował. Dziećmi Bożymi są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Duch Święty mówi chodź. Jezus mówi chodź. A patrzysz, ale Panie, gdzie mam pójść? Przypomnijcie sobie, stanął Mojżesz nad Morze Czerwonym, z tyłu Egipcjanie, z przodu morze. Gdzie mam pójść? I wyłączmy w tej sytuacji Boga i byśmy mieli doradzić Mojżeszowi. Co byśmy mu doradzili? Siada i płacz. Z tyłu Egipcjanie, czyli szatan, a z przodu sytuacja bez wyjścia. Co zrobimy? Bóg ciekawie powiedział do Mojżesza. Czego panikujesz, mówiąc moim językiem? Czego płaczesz? Weź laskę swoją, skieruj nad morze, zobacz, co się dzieje. I idź! Bóg mówi, idź! Bóg nie mówi, czekaj, roztąpi się morze, wszystko to wyschnie i przejdziesz. Bóg nic takiego nie powiedział. Dopiero zaczęło to się dziać. Ale Bóg powiedział, wyciągnij laskę nad morze i idź. I co Mojżesz zrobił? No i poszedł. A mógł nic nie robić. Bóg na każdym roku uczy nas wiary. Ale mamy taki wspaniały dar, jak własną wolę i możemy się nigdzie nie ruszyć. W środę często pastor prorokuje, daje wszystkim obecnym, którzy są słowo. I wiecie, to jest wspaniałe. Bóg daje słowo. Bóg trudzi się, żeby to słowo powiedzieć do każdej osoby indywidualnie. Bóg zna każdą osobę, wie, co się dzieje, wie, czego potrzebujemy. Bóg daje słowo. A słowo nie działa. Dlaczego? Bo często Bóg daje słowo uwarunkowane i musimy coś zrobić. Czasami coś irracjonalnego. Naaman Syryjczyk zachorował. Taki mąż znamienity nabawił się trądu. Czyli niehigienicznie się prowadził. Bo zarazić się trądem można było tylko przez niedostateczny brak higieny. Jak ktoś jest czysty, trądu się nie nabawił. No i zachorował. Co to się dzieje? Przecież służąca jego żony, Namana, mała Izraelka, powiedziała, jest taki prorok Elizeusz w ziemi izraelskiej, który na pewno pomoże Naamanowi. Naaman wysłał swoich posłów, Naaman nie rozmawiał z Ezechielem. Ezechiel mówi, niech się 7 razy zanurzy w Jordanie. Naaman nie chciał tego zrobić. Dlaczego? Bo to było irracjonalne i głupie. Wiecie, jakie powody użył? A czym się różni nasza ziemia, chyba Parpar, coś takiego, czy jakieś nasze ziemie damasceńskie od jakichś tam Jordanu? Co to, gorsze rzeki są? Mam się moczyć? Dziewczynka mówi, ta surownica, panie, a co ci szkodzi? Jak to jest Boże Słowo? Zrób to, Bóg mówi, a zobacz, co się będzie działo. Po nowej dziewczynki, ten dowódca, taki wielki byk, taka mała dziewczynka, uległ dziewczynce. Prawdziwy mężczyzna taki, że macho taki, uległ małej dziewczynce. Ale zobaczcie, uległ i co się stało? Kiedy zanurzył się 7 razy, ciało jego wróciło do stanu takiego, którego nigdy nie miał. Miał ciało niemowlęcia, małego dziecka. To on jako dorosły mężczyzna takiego ciała nie miał w tym momencie przed chorobą. A dostał od Boga takie ciało, jakiego nie miał wcześniej, prawda? Musiał zrobić coś. Musiał coś zrobić. Daj na to, choruje ktoś między wami. Choruje ktoś. I Bóg mówi, jedź na Antarktydę, tam wyrąb sobie przerębel i zanoś się 3 razy. A ty jesteś typ zmarzlucha. A tam woda +2, na zewnątrz -40 i wiatr. A dostajesz słowo od Boga, idź, zanurz się. I co zrobimy wtedy? Głupie, prawda? Jak ja zmarzuch, zapalenia płuc mam dostać? To nie może być Boże Słowo. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała. Jeśli czegoś nie zrobimy, Słowo Boże nie zadziała. Możemy się modlić godzinami, dniami, możemy posić tygodniami, Słowo Boże nie zadziała, bo my nie zrobiliśmy ruchu. Co do Boga należało, Bóg to zrobił, a my nie zrobiliśmy, co do nas należało. I jakby brak tego połączenia. Brak tego połączenia. Kupiłeś sobie nowe radio do samochodu, prawda? Świetne, Blaupunkto, taka niemiecka firma, ale nie działa. A to włącz, zadziała. Bóg daje nowe radio, Bóg daje podłączenia, Bóg ustawiony nawet masz, wszystko masz. Nie działa. Mówi, to wykonaj ruch i przekręć z off na on włączenie i będzie działać. Tak jakby niewiele nas kosztuje. Czasami takie proste, ale Bóg mówi, zrób to. I w sytuacji Piotra, w sytuacji Abrahama, bo po to Bóg czekał tyle lat, aż Abraham dożyje sędziwego wieku, bez dzieci będąc. Bóg czekał, aż Piotr się napracuje. Bóg czekał, aż ten mężczyzna w wieku 40 lat jako niewidomy będzie żył i dopiero później Bóg go uzdrawia. Dlaczego? Aby odebrać chwałę Bożą. Aby pobłogosławić tych ludzi. Aby jeszcze większa Bogu chwała była. I musi być współpraca między człowiekiem a Bogiem. Innej opcji nie ma. Bóg może nam dawać słowa prorocze od pastora, i możemy potem być zgrzeszniali. No nie działa, no Bóg dał słowo, nie działa. To powiedzmy, czy my wszystko zrobiliśmy przed Bogiem? Czy daliśmy możliwość temu, żeby Boża chwała zeszła na nas? Salomon budował świątynię. Zrobił w taki sposób, że zeszła Boża chwała. Czy zrobił wszystko tak, jak powinno być? Mojżesz wybudował przybytek. Gdyby był źle zrobiony albo niedokończony, Boża chwała by nie zeszła, a Boża chwała zeszła. Boża chwała schodzi tam, gdzie Bóg wie, że to jest miejsce czyste, że to jest miejsce przygotowane na Jego zejście. Nieraz Bóg mówi do Izraela, przygotujcie się, na tej górze spotkam się z wami, oczyście się, daję wam te 2-3 dni, przygotujcie się na moje przyjście. I kapłani, Izraelici, Lewici przygotowywali się, Bóg schodził. Często na górę Synaj, oni stali wokół góry, a Mojżesz i Aaron szli do góry na spotkanie z Bogiem. Ale musieli wykonać ten ruch. Trzeba wykonać ten ruch. Można powiedzieć, żeni się człowiek, kobieta z mężczyzną, żyje od 20 lat i nie ma dzieci, prawda? To wykonajcie ruch, to będą. Wiecie, znam takich ludzi. Dopiero jak człowiek powiedział, że trzeba coś robić, a dopiero. Chrześcijaństwo to jest praca. Wie tym doskonale, w każdej sytuacji. Bóg już wszystko dla nas zrobił. Nie mówi tu o śmierci krzyżowej Jezusa i zmartwychwstaniu Jego. Mówi o wypełnieniu Duchem Świętym, mówi o sytuacji, które cały czas napotykamy. Cały czas napotykamy. Możesz mówić, ja się tak modliłem 2 miesiące, modlę się, no i nic. A potrzebujesz pracy, modlisz się, no i nic. A szukałeś, po firmach chodziłeś, tu złożyłeś CV, tu zapytałeś o rozmowę. No nie chodziłem. No to idź, a wtedy zobaczysz Boże błogosławieństwo. Wiecie, zdarza się, są takie sytuacje, zdarza się i znam takich ludzi, którzy tak doświadczyli, że rzeczywiście nie szukając pracy, nie wydzwaniając po firmach, sama praca przyszła. Ale to są takie jednostkowe sytuacje. Z reguły ty musisz wyjść. Złożyć tu podanie, zareklamować się tam, przez internet rozesłać pewne rzeczy, żeby o tobie wiedzieli, że potrzebujesz pracy. Czasami musisz się namęczyć, pochodzić. Miesiąc, dwa, już jesteś znużony, bo wszystkie firmy w białej obleciałeś i nie ma pracy. A co Bóg robi? Stwarza dla ciebie stanowiska, abyś tą pracę miał. Ale po czasie, kiedy ty szukasz, kiedy się napracujesz, kiedy się zmęczysz i wtedy w 100% zaufasz Bogu. Piotr łowił całą noc, bo ufał tylko swoim umiejętnościom, swojej dedukcji. To po co mu Bóg potrzebny był w nocy, bracia i siostry? Kiedy był zmęczony i wtedy już składał te sieci, płukał, wtedy już miał wszystkiego dość. I powiedział, to już ja już nie wiem, gdzie łowić. A jest, mówię, tu zarzuć. A możliwe, że to było miejsce, które Piotr odwiedzał z siecią. Tylko co może o tym nie mówił? Piotr może tak myślał, to jest moje zdanie, może tak myślał. W przypowieści Salomona, tak na koniec powiem, Słowo Boże mówi w przypowieściach Salomona, zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Bo chce, żebyśmy na początku na nim polegali, nie jak już wyczerpią się nasze możliwości, nasze siły, nasz intelekt, jak już staniemy przed ścianą i dopiero do Boga. Bo chce, żebyśmy od razu z Bogiem zaczęli tę sytuację. Wtedy mniej będzie bolało, mniej kłopotów będzie. Mniej będzie kłopotów. Ale ten krok musimy wykonać. Abraham co chwilę robił krok wiary. I patrzcie, jakie błogosławieństwo dostał. No wyrwał się z domu ojca, prawda? Stracił trochę, stracił opiekę finansową i tak dalej, Ale zyskał dużo, dużo więcej. Co Boże mówi w Ewangeliach? Jeśli zostawisz ojca, matkę, rodzinę, czasami wszystko, pracę, a oddasz się mi, to ja wszystko poprowadzę. W tym rozdziale czytaliśmy, Jezus spotkał się z Mateuszem, tu co Słowo Boże mówi Lewi, to był Mateusz, ten, co napisał Ewangelię Mateusza, celnik. Chodź za mną, Jezus powiedział. Zostawił wszystko, całą swoją przeszłość, teraz się zostawił i poszedł, bo chciał mieć lepszą przyszłość. Wykonał ruch, który go wiele kosztował. Jeśli nie będziemy wykonywać ruchu, będziemy stać statycznie, to nic nie otrzymamy od Boga, nic nie osiągniemy. Będziemy chodzić na nabożeństwo tak tradycyjnie. Będziemy uwielbiać Boga godzinami, z pieśnią, będziemy słuchać kazania, piękne kazania będziemy słuchać. Duch Święty będzie się przechadzał, będzie napełniał, a my jak stoimy, tak będziemy stali dalej. Jak pastor mówił o modlącym się, który modlił się na kolanach i podłogę wgniótł, to my wgniecimy podłogę stojąc i nic nie robiąc. Też możemy wgnieść podłogę. A Bóg mówi, współdziałam. nie współstoję. Ciekawe, nie? Bo mówię, współstoję z tymi, którzy Boga miłują. No to postoimy razem. Współdziałam. Ty działasz, to Bóg by nie działał z tobą. Zobaczmy, że Bóg zrobił dużo więcej przed nami i czeka tylko, abyś zrobił ten krok. 99% Bóg zrobił, a my tylko, no zrób ten krok. Czasami jest to krok, wiecie, no dla nas jako ludzi zwykłych wręcz niemożliwy. Wyjście Piotra z łodzi. No wejdź, wyjdź z łodzi. Możemy spróbować, a kiedyś jeszcze brat Marcin zorganizuje taki spływ kajakowy na Krzynie. Niech ktoś spróbuje wyjść z łodzi. Ktoś powie, łatwo, no płytka woda, mogę wyjść. Ale nie. Jak Piotr wyszedł, to szedł i był suchy cały. Szedł po wodzie, nie po kostki w wodzie, po jakiejś grobli, po wodzie. On tylko stopę miał mokre. Dopóki patrzył się na Jezusa. Możemy sprawdzić, prawda? Czy potrafi wyjść i będąc suchym dojść do brzegu. Jeśli taki jest Boża wola, żebyśmy to zrobili. Więc powiedział do Piotra, wyjdź z łodzi. Piotr wyszedł, a wszyscy myśleli, no w tej łodzi, no głupek, no poszedł, no. Żaden się nie odważył wyjść, tylko Piotr. Żaden. 11 siedziało tylko i patrzyło, takie oczy pootwierane jak słoiki. Piotr poszedł. Niby naiwnie, niby lekkomyślnie, ale wyszedł i poszedł, chodził po wodzie. To jest właśnie robienie tego kroku. To jest takie wypłynięcie na głębie. Musimy to zrobić, bracia i siostry. Już czasami nie da się chować za ubranie pastora za marynarkę. Pastor wymodli, pastor wszystko załatwi, wszystko, pastor sprowadzi Ducha Świętego, który napełni całe to towarzystwo, prawda? My musimy. To my musimy. Bóg nas pobłogosławi, ale to nikt za nas tego nie zrobi. My musimy ten krok zrobić. I nie jeden krok. Musimy iść tak. Musimy tak iść. Wyjdziemy na głębie, zaczniemy łowić. Zaczniemy odbierać Boże błogosławieństwo. Sprawy zaczną się rozwiązywać, które, wiecie, już porzewiały od lat. Nic się z nimi nie działo. A zaczną się rozwiązywać. Ale stać nie możemy, bracia, siostry. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.